A my mamy godzinę 8.53, 7 minut, żeby znaleźć się w sądzie. To nie jest dużo czasu. My również nie mamy dużo czasu, żeby połączyć się z Janem Bogatko, ale się udało i mamy głos.
Udało się.
Udało się. No to zaczniemy od tego Sieradza, bo jest pan urodzony w Sieradzu, ale nie wiem, czy jest pan sieradzaninem.
No w sensie, że urodziłem się w Sieradzu, sieradzaninem jestem. No jest to w ogóle piękne miasto, którego nie pamiętam, bo byłem bardzo mały, jak opuściliśmy to miasto. Nawet była u nas w domu tak zwana zapaska sieradzka. To jest część ludowego stroju, który bardzo lubiła moja mama i w chłodne dni owijała się w to, czy zakładała na siebie. Także pamięć o Sieradzu w ogóle istniała. Istniała w moim domu rodzinnym.
Istniała, chociaż potem szybko trzeba było się przemieszczać do innych miast Polski, tak żeby psy gończe ubecji na trop nie wpadły.
To był główny cel. Sieradz był pierwszym etapem pobytu moich rodziców po tym, jak musieli uciekać w gruncie rzeczy z Łodzi po 45 roku, nie mogąc wrócić do swojego mieszkania, które było przydzielone jakiemuś komunistycznemu dygnitarzowi. A ponieważ ojciec zajmował się bardzo nieładnymi rzeczami w czasie wojny, zamiast donosić na Żydów czy inne rzeczy robić, które by dzisiaj, prawda, mogłyby uczynić z niego bohatera, jakby się do niego przyznał, gdyby żył, to on zajmował się leczeniem różnych ludzi, a głównie żołnierzy Armii Krajowej w Lasach Sandomierskich, więc nie było to specjalnie mile witane zajęcie przez tych, którzy uważali się za wyzwolicieli po 45 roku. I do 56 roku moi rodzice przemieszczali się w różny sposób, dość szybko z jednego miasta do drugiego, a dopiero w 56 roku mogli jakoś odetchnąć i to był ten dla nich nowa jakość życia się rozpoczęła.
I z tego powodu nie mógł pan się zasiedzieć w Sieradzu na dłużej i nawet wspomnienia z tego okresu nie, nawet jednego wspomnienia nie zostało. A cóż się dzieje w Niemczech? Bo my podróżujemy po Polsce i trochę zapominamy o tym, że świat na zewnątrz istnieje, a on niestety jest albo na szczęście i dużo tam się dzieje.
Świat na zewnątrz istnieje, ale czy on jest naprawdę taki ciekawy, tego nie wiem.
Zaraz się okaże.
Może się okaże. Dużo czytałem ostatnio gazet w Niemczech, także i w dni, w których nie miałem relacji w Radio Wnet, aczkolwiek staram się unikać, dlatego że jest to ciężki proces intelektualny, żeby zrozumieć, o co chodzi. Na przykład o co chodzi tym, którzy atakują wszelkiego rodzaju zmiany w Polsce, bez względu na to już w zasadzie, jakie one są. I teraz jeżeli czytam na przykład relacje Filipa Fryca z Warszawy w Die Welt, niegdyś konserwatywnej, poważnej gazecie, że usunięto najwyższego sędziego ze stanowiska i że Polska likwiduje państwo prawa, no to oczywiście człowiek się tak zastanawia, co on właściwie czyta, czy to jest Neues Deutschland, czasów istnienia nieboszczki Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czy coś innego. Nie. To jest oczywiście bardzo, bardzo przykre. W każdym razie Filip Fritz uważa, że Małgorzata Gersdorf wyrzucono ze stanowiska, no i odbyły się oczywiście wielkie demonstracje. Nie podają, ilu ludzi w tych demonstracjach bierze i kto w tych demonstracjach uczestniczy, ale czytam, że aktualnie rządząca partia PiS wzięła się za Sąd Najwyższy. Polska nie jest oczywiście w takiej niewoli jak Rosja czy Turcja, cieszy się Filip Fritz. Ale to zawdzięczamy tylko szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, a mianowicie jest członkiem Unii Europejskiej. No, trochę wstrząsające, że niby dlaczego to ma być bardzo, bardzo budujące w Polsce wolność, skoro znamy liczne przykłady z krajów Unii Europejskiej, które niekoniecznie to potwierdzają, ale nie szkodzi. To jest wojna. Jest to wojna medialna i w tej wojnie medialnej są fronty, są okopy i podczas tej wojny się, w czasie tej wojny się strzela. Filip Fritz pisze oczywiście o tym, że protesty przed Sądem Najwyższym są wprawdzie mniejsze niż masowe marsze, które miały miejsce w obronie Trybunału Konstytucyjnego, ale są za to z uczestnictwem bardziej dojrzałych ludzi i mają po prostu bardzo określony cel. I tutaj dopuszcza wody.
W każdym zdarzeniu można znaleźć coś pocieszającego. To jest bardzo ciekawy proces myślenia. Przepraszam, przerwałem, ale już oddaję głos.
Naturalnie. No tak, tak jest we wszystkim. Jest takie powiedzenie wojskowe zresztą, które się brzmiało mniej więcej tak. Nie zacytuję całego ze względu na poprawność polityczną, a mianowicie Kowalskiemu się wszystko zdekojarzy. No i to jest dokładnie według tej zasady. Ktoś może powiedzieć, ale komuś się to kojarzy zawsze z D. Więc po prostu te marsze są bardziej dojrzałe i bardziej docelowe i tutaj porównuje on epokę Solidarności, że to jest jak gdyby druga wiosna w Polsce. No, ręce opadają, ale tak widocznie być musi. Pisze dalej jednak, bo musi wyjść jakoś z tego, jak to się dzieje. Przydaje, że rzeczywiście dopiero PiS wyzwolił i spolityzował wielką część społeczeństwa w Polsce, wyciągając z apatii, której znajdowała się ona pod rządami byłych premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. No proszę, no i jednak, no więc co chcę powiedzieć, że to bardzo dobrze, że ci ludzie się obudzili, a może oni nigdy nie spali, ci, którzy protestowali, bo zajmowali inne stanowiska albo liczyli wysokie emerytury, które zostały obniżone. Nie wiem, o tym tego on nie pisze. Pisze dalej, że partia boi się w tej chwili, partia PiS oczywiście, aresztować sędziów. No, na razie nie ma chyba takich powodów, a jak się takie znajdą i będą przewidywalne przez prawo, to dlaczego nie? No i stara śpiewka. Naruszanie konstytucji. Nie podaje się jakiego artykułu, nie podaje się żadnych dalszych informacji. Nie informuje się o tym, że również w tej konstytucji, której tak bardzo bronią ci ludzie, na którą powołują się światłe kręgi w Niemczech i gdzie indziej na świecie, że w tej konstytucji jest przepis dotyczący przechodzenia na emeryturę sędziów, który wyraźnie określa, konstytucyjnie zresztą, że to ustawa zwyczajna decyduje o tym, kiedy sędzia przejdzie na emeryturę i kropka. No ale można przecież zamknąć oko na pewne artykuły, jak się ma cele przed sobą. Cele, o których tutaj pan Żyć pisze. Na razie protest Polacy robią wśród siebie. Dopiero teraz tworzą oni polityczno-ideologiczną bazę tego, co się wydarzy. Tutaj już jesteśmy w krainie wróż. Jeśli w przyszłości będą wstrzymane inwestycje czy subwencje Unii Europejskiej dla Polski i programy socjalne PiS-u nie będą mogły być realizowane i rozwinie się inna sytuacja koniunkturalna, to wtedy powstaje koktajl na rzecz zmian, czy w formie wyborów, czy cywilnego nieposłuszeństwa. I znowu wtedy będzie to przypominać Solidarność. Lecz może już bez tej romantyki rewolucji, tylko Solidarność trzeźwą, z pozytywnym spojrzeniem w przyszłość. No więc jak czytam takie artykuły, to później jest mi troszkę tak dziwnie i nie warto. No dobrze, pomyślałem sobie, świetnie, wezmę sobie, poczytam coś innego. No i czytam, że z Niemiec usunięto do Tunezji byłego bodyguarda, szefa Al-Kaidy. Wiedzą, pamiętają państwo, jak się on nazywa? Al-Kaida. Więc on został po prostu deportowany do Tunezji. No skandal, pisze i mówi niemiecki związek adwokatów. Tak nie wolno postępować. No przecież oczywiście postępowanie jeszcze trwa przeciwko temu biednemu panu, który był w końcu bardzo porządnym człowiekiem, bo był tylko bodyguardem i pewno nie ma żadnej winy. I zresztą jego szef to był ofiarą amerykańskich imperialistów. No więc jak tutaj można kogoś takiego wyrzucać, tym bardziej, że tam grozi mu w kraju za to znacznie surowsza kara, niż miałaby być kiedykolwiek orzeczona w Niemczech. To samo dotyczy także i innych osób, które w Niemczech uzyskują azyl. Na przykład wystarczy powołać się na to, że się jest homoseksualistą, żeby korzystać już z ochrony niemieckiego prawa, no bo przecież będą go prześladować w tym kraju, z którego on pochodzi, a więc Niemcy machają tęczową flagą i czekają na przyjazd tych ludzi do siebie, można by powiedzieć. Aczkolwiek Włosi ostatnio, też czytałem właśnie dzisiaj, Włosi ostatnio nie bardzo chcą wpuszczać nawet statki ratownicze Unii Europejskiej, oficjalne statki z imigrantami, którzy zapłaciwszy słono za bilet, chcą się dostać do raju gospodarczego. No i to są właśnie takie wnioski z lektury. Jeżeli to się czyta w piątek, krótko przed weekendem, to może ten weekend może być udany, no chyba może, patrzę przez okno, świeci słońce, więc będzie można wyjechać na przykład w Sudety, w Góry Żytawskie i zapomnieć o tym, co się dzieje i przez chwilę uznać się wolnym człowiekiem w wolnym świecie.
Z racji Sieradza zmieniliśmy termin korespondencji z czwartku na piątek, ale proszę być spokojnym, za tydzień wrócimy do terminów czwartkowych i już będzie można spokojnie czytać niemiecką prasę bez psucia sobie wizji weekendu. Będzie można odchorować to w piątek, a w sobotę już jechać w góry, co wszystkim bardzo serdecznie polecamy.
Bardzo, bardzo za to dziękuję.
Panie redaktorze, to ja dziękuję bardzo. Jan Bogatko ze Zgorzelca prosto mówił do nas w Sieradzu, gdzie Jan Bogatko się urodził. Oczywiście Jan Bogatko to jest pseudonim literacki, więc jakby ktoś szuka wśród mieszkańców Sieradza rodu Bogatków, to nie znajdzie, ale nazwiska nie będę podawał, bo skoro autor chce mieć pseudonim, to przecież nie bez kozery i nie po to, żeby redaktor ujawniał.